Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.
Dzień dobry, witam w magazynie poświęconym zdrowiu Wielkopolan. Zaczniemy od zaproszenia do Poznania na endowarsztaty.
Chcemy tutaj zachęcić same chore kobiety na endometriozę, żeby zaczęły korzystać właśnie z takich spotkań, kiedy my pokazujemy, jak holistycznie podejść do endometriozy, jak ją diagnozować i leczyć i jak się zaopiekować samą sobą.
W Polsce na endometriozę chorują 3 miliony kobiet. Warto wiedzieć, gdzie szukać pomocy. Potem w programie debata specjalistów z młodymi ludźmi o polskiej służbie zdrowia.
Jakie pytania najczęściej zadają młodzi ludzie? Czemu są takie kolejki? Czemu to jest wszystko takie skostniałe?
Minister zdrowia spotkał się z młodzieżą w Pile, był tam także nasz reporter. Poznańscy studenci medycyny najlepsi.
Zastaliśmy świńską nóżkę z 3 ranami, którą mieliśmy zaszyć szwem śródskórnym, materacowym pionowym, materacowym poziomym.
4-osobowa reprezentacja Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu wygrała Mistrzostwa Polski Studentów w szyciu chirurgicznym. Zapytamy, jak to się robi. A na koniec będą porady dotyczące biegania. Czy jest ono wskazane dla osób borykających się na przykład z nadwagą?
Bieganie to forma leczenia, zalecana forma leczenia nadciśnienia, nadwagi, otyłości, kontroli cukrzycy, obniżenia cholesterolu.
Będzie opinia eksperta dotycząca tego rodzaju aktywności fizycznej. Aleksandra Włodarczyk, zapraszam tym razem w pojedynkę.
O, choroba! Jak to się leczy?
Endometrioza dotyka w Polsce 3 miliony kobiet. To choroba wymagająca leczenia multidyscyplinarnego. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem programu kompleksowej pomocy. Jednocześnie wiedza na ten temat jest szerzona w całym kraju. W przyszłym tygodniu w Poznaniu odbędą się endowarsztaty. Rozmawiam z organizatorką Lucyną Jaworską-Wojtas z Fundacji Pokonać Endometriozę.
Na zdrowie!
Ten zespół ma stworzyć taki system opracowania diagnostyki i leczenia endometriozy. Jest to zespół, który powstał i został podpisany przez ministra zdrowia 7 marca. Mamy już takie podstawy, fundament tego, jak powinien wyglądać taki system i jak powinny wyglądać wyceny świadczeń. Zajmujemy się tym tak, żeby stworzyć fundament, który potem będzie można poszerzać o dodatkowe jakieś świadczenia, ale w tej chwili musimy wypracować świadczenia, które będą fundamentem tego systemu.
Kto w tym zespole uczestniczy w tych pracach?
W pracach zespołu są specjaliści, eksperci od endometriozy z ośrodków i prywatnych, i państwowych w całym kraju oraz konsultant krajowy ginekologii i położnictwa, konsultant krajowy onkologii i przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Ginekologiczno-Położniczego i przedstawiciele pacjentów.
Najważniejsze zadanie jest takie, żeby wycena operacji u osób chorych na endometriozy była realna, bo to jest chyba głównym teraz Państwa zarzutem do systemu.
Tak, i to, żeby w tym systemie znalazły się wszystkie elementy, które trzeba wziąć w diagnostyce i leczeniu endometriozy, czyli żeby powstały te centra leczenia endometriozy, które będą miały pod sobą diagnostykę i leczenie endometriozy oraz operacje multidyscyplinarne, żeby endometriozą zajmowali się specjaliści, żeby zająć się tą chorobą, która jest chorobą wielonarządową, czyli muszą to być specjaliści różnych specjalności narządowych.
Jakich na przykład?
No na przykład urolog, ginekolog, chirurg kororektarny, torakochirurg niekiedy. To muszą być naprawdę zespoły, które będą ze sobą współpracowały.
Teraz jak dochodzi do operacji w sektorze prywatnym, to na jakie koszty trzeba się przygotować?
W tej chwili to jest od 50 do 100 tysięcy nawet. Taka operacja głęboko naciekającej endometriozy to jest na pewno 50 tysięcy.
Na co Państwo liczą, jeżeli chodzi o czas? Kiedy uda się wypracować już właśnie te podstawy i później będzie to skierowane do Agencji Oceny Technologii
Medycznej i Taryfikacji? Ja myślę, że już na jesień uda nam się dopiąć te podstawy. Chciałabym, żeby to było w tym roku, a najpóźniej w styczniu przyszłego roku. Myślę, że ministerstwo dało nam zielone światło, że rozumie ten problem i że pochyla się nad tym, że 3 miliony kobiet w Polsce musi być zaopiekowane.
Konferencja w Poznaniu 18 czerwca, co to będzie za spotkanie?
To są takie endowarsztaty. My na terenie całego kraju, w różnych regionach kraju powołaliśmy takie grupy, endogrupy, które chcemy, żeby zajęły się właśnie dziewczynami z tego terenu. Czyli w tej chwili mamy Endo Poznań, grupę Endo Poznań i ta ambasadorka i ja chcemy, żeby w Poznaniu powstały pierwsze takie warsztaty, endowarsztaty i w tej chwili na te warsztaty zapraszamy specjalistów, dwóch specjalistów, eksperta doktora Mikołaja Karmowskiego i eksperta doktora Daniela Kurczyńskiego. Zapraszamy również specjalistów od leczenia bólu, zapraszamy dietetyka, fizjoterapeutów z Medpolonii. Będziemy mieli również takie zajęcia z biodanzy, więc chcemy tutaj zachęcić same chore kobiety na endometriozę, żeby zaczęły korzystać właśnie z takich spotkań, kiedy my pokazujemy, jak holistycznie podejść do endometriozy, jak ją diagnozować i leczyć i jak się zaopiekować samą sobą.
Ile pań może przyjść, gdzie mają się zgłosić, czy trzeba się wcześniej zgłaszać?
Trzeba się wcześniej zgłosić, trzeba się zapisać. Informacje są na stronie internetowej Fundacji Pokonać Endometriozę oraz na grupie Endo Poznań. Jeżeli któreś z dziewczyn już znalazły taką grupę, to zachęcam, aby tam wysłały swoje zaproszenie, że są chętne, żeby tam do tej grupy przystąpić. I później właśnie na wydarzeniu o tych warsztatach 18 czerwca się odbędą w hotelu De Silva o godzinie 11.
Pewnie są też takie panie, które mają bolesne miesiączki, ale nie wiedzą, że to jest endometrioza. Czy również będzie tutaj możliwość jakiejś konsultacji?
Oczywiście. Ci lekarze, którzy przyjadą, którzy najpierw będą mieli taki wykład, dyskusję, chcemy to zrobić trochę w formie takiej potem debaty, rozmów, czyli pytań i odpowiedzi, będą również mieli możliwość spotkać się z pacjentkami indywidualnie i właśnie przeprowadzić takie konsultacje.
To nie są pierwsze endowarsztaty w Polsce.
Nie.
Jak było do tej pory, jakie było zainteresowanie, co mówiły panie potem?
Mamy grupę bardzo liczną i bardzo aktywną we Wrocławiu na przykład i tam już chyba się odbywałem z 10. Dziewczyny również zrobiły takie warsztaty z gotowania. Chcemy to powtórzyć w Poznaniu, bo oprócz tego, że mogą razem być ze sobą, tłumaczyć sobie i wspomagać siebie nawzajem, to uczą się, co powinny robić, żeby lepiej funkcjonować, żeby żyć na przykład nie z dietą, ale terapią na życie żywieniową, gdzie są szczęśliwe i zadowolone z tego, co sobie same zrobią, jak gotują i że to jest przeciwzapalne, że to im pomaga. To są bardzo fajne warsztaty, które potem przynoszą super efekty.
Endowarsztaty w Poznaniu odbędą się 18 czerwca, początek o godzinie 11, a wszelkie szczegóły w mediach społecznościowych Fundacji Pokonać Endometriozę.
Na zdrowie.
Minister zdrowia Adam Niedzielski spotkał się w poniedziałek z pilską młodzieżą w ramach projektu Akcja Inspiracja. Młodzi ludzie mieli okazję porozmawiać o problemach, ale także o przyszłości publicznej służby zdrowia. Poruszono też kwestie współdziałania publicznej i prywatnej opieki medycznej. Debacie przysłuchiwał się Przemysław Stochaj.
Dzisiaj specyficznie rozmawiamy o problemach, jakie dotyczą służby zdrowia, jak je rozwiązywać, jak je identyfikować. Michał Maurycy Mazur, założyciel Fundacji Our Future Foundation. Mając na scenie najważniejsze postacie polskiej służby zdrowia, które decydują o tym, jak ta służba zdrowia na co dzień idzie i w jakim kierunku zmierza, więc angażując młodą perspektywę, młodych ludzi na te problemy i ich doświadczenie i ich sprawczość, korzystamy z tego i bardzo się cieszymy, że tutaj tak licznie ponad 250 osób dzisiaj na to wydarzenie przyszło.
Jakie pytania najczęściej zadają młodzi ludzie?
Czemu są takie kolejki? Czemu to jest wszystko takie skostniałe? No ale my chcemy to troszeczkę odczarowywać i też pokazywać, z czego to wynika i że są pewne pomysły, ale to nie jest tak, że tak jak cytując jednego z prelegentów dzisiaj, żaden system ochrony zdrowia nie jest idealny i nigdy nie będzie. Ale co my możemy robić też jako odbiorcy, żeby to polepszać? Tak?
My przede wszystkim pokazujemy, że to jest realna perspektywa, jeżeli chodzi o planowanie swojej przyszłości.
Minister zdrowia Adam Niedzielski.
W ogóle sektor medyczny jest naprawdę dużą szansą na karierę. I to nie tylko karierę w tych tradycyjnie kojarzonych zawodach jak lekarz, pielęgniarka, ale system i sektor medyczny się tak dynamicznie rozwija, że stał się bardzo innowacyjny. Mamy zapotrzebowanie na specjalizację specjalistów z informatyki, specjalistów z fizyki bardzo zaawansowanej, chociażby jako operator takich bardzo zaawansowanych urządzeń diagnostycznych. Więc system opieki medycznej jest naprawdę w najbliższych latach ogromną szansą dla młodych ludzi.
Z perspektywy organizacji pacjenckich lepsza jest prywatna ochrona zdrowia czy publiczna?
Te dwa systemy się ze sobą przenikają i muszą się przenikać.
Ksiądz Arkadiusz Nowak, przewodniczący Rady Organizacji Pacjentów działającej przy Ministrze Zdrowia.
W związku z tym ja sobie nie wyobrażam sytuacji, w której bylibyśmy tylko i wyłącznie beneficjentami publicznego systemu ochrony zdrowia lub skazani bylibyśmy tylko i wyłącznie na prywatny system ochrony zdrowia. Tu była mowa na tej dzisiejszej dyskusji już o tym, że publiczny system ochrony zdrowia daje pacjentowi pewne poczucie bezpieczeństwa w sytuacji, w której na przykład mówimy o procedurach wysokospecjalistycznych, mówimy o dostępie do wybitnej klasy wąskich specjalizacji, czy też leczenia na przykład chorób rzadkich. Naturalnie na tą możliwość skorzystania nakłada się cieniem dostępność, czyli kolejki oczekujących.
Jedną z negatywnych przyczyn podejścia do publicznej ochrony zdrowia są kolejki. Czy poza zwiększeniem liczby lekarzy, pielęgniarek, ministerstwo ma jakiś pomysł, by to rozwiązać?
Poza zwiększaniem rzeczywiście systematycznym naborów na kierunki lekarskie, bo przypomnę, że od roku 2015 na pierwszy rok zwiększyliśmy nabory z 7 do 11 tysięcy, więc corocznie będziemy teraz co najmniej te 10-11 tysięcy osób na kierunki lekarskie przyjmowali. Przede wszystkim pracujemy nad tym, żeby wynagrodzenia, które są w systemie opieki zdrowotnej, były atrakcyjne i żeby z jednej strony dawały tą perspektywę stabilnej pracy, ale z drugiej strony też, żeby hamowały te niekorzystne zjawiska, z jakimi mieliśmy do czynienia, czyli na przykład migrację lekarzy za granicę. Ale też te wynagrodzenia mają na celu to, że nawet jeżeli lekarze czy pielęgniarki zostają w kraju, to żeby właśnie pracowali w systemie publicznym, a nie na rzecz sektora prywatnego.
Ja bym na pewno wykorzystał bardziej niż do tej pory potencjał prywatnych podmiotów leczniczych w publicznym systemie, czyli rekomendowałbym na pewno zwiększenie ilości kontraktów z tymi placówkami prywatnymi, przekładałoby się na zwiększoną dostępność doświadczeń dla tych, którzy oczekują.
Ale oczywiście wiemy, jakie są realia, jeżeli chodzi o możliwość finansowania. Trudno jest przelicytować NFZ-owi różnych prywatnych świadczeniodawców.
Zauważa pan, że jednak prywatna ochrona zdrowia nie chce zbytnio współpracować z NFZ-em, bo na przykład będzie musiała czekać na wypłatę, woli pieniądze prosto z kieszeni pacjenta?
Dotknął pan bardzo istotnego tematu.
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Filip Nowak.
Faktycznie jest tak, że jeżeli chodzi o takie pilne udzielanie świadczeń, szpitalne oddziały ratunkowe, to tutaj raczej dużo bardziej aktywne i dużo bardziej pomocne są podmioty publiczne bez wątpienia. Może dlatego, że podmioty publiczne czują tę misję. Tu nie chodzi o to, żeby generowały zysk, tylko żeby swoje statutowe funkcje pełniły, czyli pomagały nam.
Akcja Inspiracja to seria spotkań z uczniami mająca na celu aktywizację lokalnej młodzieży we wszystkich regionach Polski. Organizatorem jest Our Future Foundation. W naszym programie teraz czas na piosenkę. Po niej zapraszam na rozmowę ze studentami medycyny, którzy sprawnie władają igłą i nicią, ale nie taką zwykłą krawiecką, a chirurgiczną.
Magazyn na zdrowie.
Już po raz czwarty zorganizowano w Zielonej Górze Mistrzostwa Polski w szyciu chirurgicznym studentów medycyny, ale po raz pierwszy na najwyższym podium stanęli reprezentanci Poznańskiej Uczelni Medycznej. Przerwałam im w tym tygodniu przygotowania do kolejnych egzaminów.
Idzie nowe. Medycyna przyszłości.
Patrycja Rusin, trzeci rok.
Dawid Woszczyk, piąty rok.
Michał Wardan, trzeci rok.
I Filip Robakowski, również trzeci rok.
Patrycja, ty byłaś kapitanem zespołu. Czy było trudno?
Moim zdaniem było trudno, ale ćwiczyliśmy te wszystkie techniki, te wszystkie szwy, więc wiedzieliśmy mniej więcej, jak to będzie wyglądać.
Całe zawody odbywały się w Zielonej Górze i były podzielone na dwa dni. Było takie spotkanie zapoznawcze, krótki wykład na temat właśnie sposobu szycia, jak to robić technicznie, różne filmiki instruktażowe, których po prostu jeszcze mogliśmy się doszkolić. Następnego dnia od rana rozpoczęła się ta część konkursowa. Ona polegała na tym, że w grupach czteroosobowych przyszliśmy, usiedliśmy przy stole, a tam zastaliśmy świńską nóżkę z trzema ranami, którą mieliśmy zaszyć szwem śródskórnym, materacowym pionowym, materacowym poziomym. Dodatkowo mieliśmy świński brzuszek, na którym mieliśmy zrobić plastykę romboidalną sposobem Limberga, plus dwa jelita, które mieliśmy zespolić sposobem Bogdanowicza. do boku. I takim, wydaje mi się, że najtrudniejszym zadaniem była rana specjalna. Co roku ta rana specjalna jest po prostu inna. Nie wiedzieliśmy, jaką ranę tego roku akurat otrzymamy. Okazało się, że było to po prostu złamanie otwarte, które było zabrudzone. Mieliśmy to złamanie otwarte zaopatrzyć do czasu przyjazdu karetki. Na wykonanie zadań mieliśmy 1,5 godziny.
Co jakby przeważyło, to myślę, że dobre rozplanowanie tych zadań, że jednak współpracowaliśmy, nie daliśmy ponieść się emocjom. No i myślę, że wszystkie zadania wykonaliśmy precyzyjnie i przemyślanie.
Jak wygląda na studiach uczenie się właśnie tych wszystkich szwów?
W trakcie studiów na pewno nie uczymy się zespoleń jelitowych. Jest to rzecz, która wychodzi poza zakres umiejętności studenta. Uczymy się tak naprawdę na różnych kursach szycia skóry, ale to są powiedzmy kursy dodatkowe, niekoniecznie wchodzące w skład zajęć, chociaż mamy podstawy takie jak wiązanie węzłów na niciach chirurgicznych, to tego się uczymy, ale tak jako takiej, na tym etapie na trzecim roku nie mieliśmy takich zajęć.
A na piątym roku, bo ty już jesteś po wielu praktykach na różnych oddziałach.
Pierwsze takie w kontekście studiów spotkanie z szyciem jest na czwartym roku, zwykle są to zajęcia, które odbywają się w katedrze ortopedii, natomiast też ze względu na trwającą do niedawna pandemię były u nas one mocno ograniczone, dlatego nie mieliśmy za bardzo okazji, żeby dobrze to przećwiczyć. Uważam, że tych zajęć jest trochę za mało jednak w kontekście studiów.
Pacjent, który nie ma do czynienia z medycyną, nie ma pojęcia, że są różne rodzaje szwów. Do czego one są przeznaczone?
Zgadza się, jest wiele rodzajów szwów. Każdy z nich jest lepszy do innych rodzajów ran. Między innymi szew materacowy jest jakby dostosowany do ran głównie operacyjnych. Powoduje bardzo dobre zbliżenie brzegów ran i umożliwia efektywne gojenie się. Z kolei szew śródskórny jest bardzo dobry pod względem estetycznym, ponieważ blizna wygląda jak prosta linia, nie widać takiej charakterystycznej drabinki, która myślę, że wielu osobom kojarzy się z szyciem chirurgicznym. No i jest jeszcze szew prosty, pojedynczy, węzełkowy, który jest stosowany do takich prostych ran, które jakby nie wymagają efektów estetycznych.
Niestety jest to też najszybszy szew do wykonania i chyba najczęściej wykonywanym szwem w praktyce chirurgicznej. Sam też jak byłem na praktykach wakacyjnych, to byłem świadkiem, jak właśnie chirurdzy podczas dosyć obszernych ran używali ten szew, a według mnie i na ten poziom wiedzy, który mam teraz, uważam, że zdecydowanie lepszym wyborem byłby po prostu szew materacowy dla tej rany. Z powodu oczywiście estetyki, którą możemy uzyskać takim szwem. Jesteśmy dopiero, to znaczy ja, Michał i Patrycja, jesteśmy na trzecim roku, więc jeszcze długa droga przed nami. Natomiast na tę chwilę faktycznie wiążę swoją przyszłość z jakąś specjalizacją zabiegową. No, być może będzie to właśnie chirurgia.
Czy tutaj uczelnia w jakiś sposób wam pomaga w tym, że robicie coś poza programem studiów? No bo przygotowywanie się do tych zawodów to też było pewnie czasochłonne.
Tak, mogliśmy liczyć na pomoc dwóch klinik. Kliniki traumatologii, ortopedii i chirurgii ręki, gdzie kierownikiem jest pan profesor Leszek Romanowski, a także pan profesor Tomasz Banasiewicz, kierownik Katedry Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Onkologii Gastroenterologicznej.
Co powoduje wam, że znajdujecie czas właśnie na takie dodatkowe zajęcia, że bierzecie udział w tego typu zawodach?
W naszym przypadku to jest akurat fakt, że każdy poniekąd od początku studiów pewnie zainteresował się trochę chirurgią. Każdy z nas jest bardziej typem praktyka i myślę, że to jest główny motor, żeby się dalej w tym rozwijać, mimo że może nie zawsze mamy czas i po prostu zainteresowanie.
A czy trzeba być wybitnym studentem? Czy wy jesteście takimi studentami, którzy wszystkie egzaminy zdają w pierwszych terminach na najwyższych notach?
Myślę, że to jakby nie ma reguły. Ważne jest, żeby znaleźć chęć kształcenia się poza tymi teoretycznymi rzeczami, również tymi właśnie manualnymi.
Trzeba chcieć poćwiczyć, trzeba chcieć nauczyć się nowych rzeczy i trzeba mieć też podstawowe zdolności manualne. Być może dlatego nie uczymy się tego na studiach, ponieważ no nie każdy posiada takie umiejętności manualne i dlatego jest to zostawiane na później.
Rozumiem, że teraz będziecie już kupować świńskie nóżki i ćwiczyć. Ile kosztuje taki preparat?
Świńska nóżka kosztuje około 4,50. Ćwiczyliśmy też na kurczakach, ponieważ świńskie nóżki to jest bardzo chodliwy towar i bardzo trudno dostępny. Jak nie było świńskich nóżek, to żeby na czymkolwiek ćwiczyć, to kupowaliśmy nogi kurczaków.
Cała czwórka zapowiada, że nie odda tak łatwo tytułu i na pewno za rok będzie go bronić.
Żyjmy zdrowiej. Czas na porady.
Sport to zdrowie, ale ważne, by dostosować aktywność fizyczną do stanu swego zdrowia. A co z osobami, które mają wiele schorzeń? Jak się okazuje, wcale nie muszą od razu rezygnować, na przykład z biegania. Na zorganizowanym jakiś czas temu pikniku kardiologicznym w Lesznie mówił na ten temat profesor Przemysław Guzik z Uniwersyteckiego Centrum Badań Sportowo-Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Tytuł jego wykładu brzmiał: Mam nadciśnienie, nadwagę i nieco podwyższony cukier we krwi. Czy mogę biegać?
Ruch tak. Bieganie jest jedną z prostszych form, jedną z tańszych form uprawiania ruchu. I bieganie, taka osoba, którą pan opisał, taki powiedzmy Kowalski, powinien rozpocząć od marszów, od marszobiegów. Powinien stopniowo starać się swoje marsze, swoje spacery przyspieszać. Spacer przerywać na przykład 100-200 metrów niewielkim truchtem i starać się w odstępach iluś dniowych, co ileś dni powiększać, wydłużać dystans pokonany, jak i całego wysiłku, czas spędzony na wysiłku, jak i dystans związany z biegiem, aż w końcu okaże się, że z tych 100, 200, 300, 400, 500 metrów biegu pokona pierwszy kilometr w sposób ciągły. Jest to ogromna radość dla kogoś, kto wcześniej nie biegał. Czy powinien? Tak. Zawsze powinien wsłuchiwać się w siebie, biegać w strefie komfortu. Czy przy okazji takiego biegania, jeżeli już się przekona, że bieganie jest tym sportem, który odnajdzie siebie w bieganiu, tak? Jest tym fajnym sportem, to może zacząć myśleć o kontroli na przykład zachowania pracy serca. Zawsze powinien myśleć o pomiarach ciśnienia po zakończeniu wysiłku czy przed jego rozpoczęciem, żeby unikać nieszczęść, unikać jakichś powikłań związanych na przykład z zbyt wysokim ciśnieniem, czyli wystąpienia udaru, wystąpienia zawału serca, innych nieprzyjemnych sytuacji. Natomiast monitorowanie na przykład tętna w czasie treningów jest o tyle wartościowe, że wraz z postępem, kiedy poprawia się nasza forma, okazuje się, że tętno spada i spoczynkowe, że nagle pokonujemy ten sam dystans na niższym tętnie, czy biegamy z taką samą prędkością na niższym tętnie. Są to bardzo dobre objawy.
Panie profesorze, czy bieganie może też wpływać pozytywnie na obniżenie poziomu cukru?
Tak, u przeciętnej osoby bieganie obniża cukier. Bieganie jest jednym ze sposobów, jak możemy kontrolować stężenie glukozy czy poziom cukru. I zasadniczo bieganie, długie, powtarzane, trening biegowy mają na celu obniżenie stężenia cukru, obniżenie ilości wydzielanej przez nasze komórki insuliny, poprawienie tkanek, mięśni, poprawienie wrażliwości na insulinę.
Ale w przypadku nikarzy i cukrzycy tak się dzieje, prawda?
Tak, w cukrzycy typu pierwszego mamy reakcję zupełnie odwrotną ze względu na hormony, które uwalniamy w wysiłku, na przykład adrenalinę, kortyzol. Te hormony powodują wzrost ciśnienia i brak insuliny, bo cukrzyca typu pierwszego tym się różni od cukrzycy typu drugiego, że chorzy z jedynką, z cukrzycą typu pierwszego nie mają własnej insuliny, a więc glukoza, która zwiększa się pod wpływem tych hormonów, adrenaliny, kortyzolu, rośnie do bardzo wysokich wartości niespotykanych u osób zdrowych. I to mogą być wartości rzędu 300, 400, 500 mg na decylitr. Nie oznacza to, że jest to sytuacja niebezpieczna, natomiast tacy chorzy z cukrzycą typu pierwszego muszą być tego świadomi, powinni sobie glukometrem kontrolować stężenie glukozy i w razie potrzeby dołożyć dodatkowe kilka jednostek insuliny.
Ale generalnie warto biegać mając nadwagę, nadciśnienie.
Tak, bieganie to forma leczenia, zalecana forma leczenia nadciśnienia, nadwagi, otyłości, kontroli cukrzycy, obniżenia cholesterolu. O tym mówią wytyczne wielu towarzystw międzynarodowych, Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i innych towarzystw niezwiązanych z chorobami układu krążenia, między innymi diabetologicznego, czy towarzystw zajmujących się leczeniem otyłości bądź podwyższonego stężenia trójglicerydów.
Z profesorem Guzikiem rozmawiał Jacek Marciniak. Ta rozmowa kończy nasz program. Można do niego wrócić na naszej stronie internetowej www.radiopoznan.fm. W zakładce audycje zamieszczone są nasze poprzednie magazyny. I zapraszam już teraz na kolejny program za tydzień.
Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.